Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i były szef Państwowej Komisji Wyborczej. Panie sędzio, witam Pana serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Panie sędzio, no jako zwykły obywatel, który nie kończył prawa i który jako dziennikarz też się kompletnie gubi, ja oczywiście muszę to śledzić z racji zawodowej, te wydarzenia w wymiarze sprawiedliwości, ale przyznam szczerze, że jestem bezradny i się w tym gubię. Gdyby pan mi powiedział, który Dariusz jest dzisiaj prokuratorem krajowym? Dariusz Barski czy Dariusz Korneluk?
Oczywiście, że Dariusz Korneluk jest prokuratorem krajowym, został prawidłowo powołany na to stanowisko. Natomiast ta uchwała, która została podjęta bodajże wczoraj przez Sąd Najwyższy, nie jest uchwałą, o której mówi Konstytucja, nie jest uchwałą, która spełnia warunki wydania jej przez bezstronny, niezawisły sąd.
Panie sędzio, tylko właśnie jak was pytać, prawników o to, to wy z dużą taką pewnością wygłaszacie te opinie, w zależności trochę, no przepraszam, nie chcę teraz pana o to posądzać, ale tak to wygląda, w zależności po której stronie sporu politycznego jesteście, albo do kogo wam bliżej, bo prawnik, który jest po drugiej stronie, albo nawet nie jest, no profesor Piotrowski, powie kompletnie coś innego niż pan w tej chwili. Jak ja, niech pan powie słuchaczom radia, którzy są bombardowani waszymi sprzecznymi opiniami. Prezydent RP, proszę bardzo, głowa państwa, dzisiaj na Twitterze. Jutro o godzinie 10 prezydent RP Andrzej Duda przyjmie w Pałacu Prezydenckim prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, napisała Kancelaria Prezydenta. Czyli prezydent uważa, że jeden Dariusz jest prokuratorem krajowym, a premier uznaje, że drugi Dariusz.
No to jest niestety, ale kuriozalne oświadczenie pana prezydenta. Trzeba, żeby to jakoś prosto wyjaśnić, bo ja rozumiem to, co pan redaktor mówi. Są rzeczywiście różne opinie różnych prawników, tych, którzy sprzyjają jednej stronie, tych, którzy sprzyjają drugiej stronie. Ale trzeba zacząć od tego, co jest tym źródłem zła, tym, co infekuje cały wymiar sprawiedliwości obecnie w wyniku bezprawia, jakie było przez 8 lat przez Prawo i Sprawiedliwość prowadzone, a w szczególności w wyniku nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Bo Krajowa Rada Sądownictwa nie jest tą, o której mowa jest w Konstytucji, ponieważ część sędziowska, 15-osobowa część sędziowska została wybrana w wyniku uzurpacji przez Sejm, bo w Konstytucji nie ma żadnego przepisu, który dawałby prawo do wyboru sędziów do Krajowej Rady
Sądownictwa. Panie sędzio, przepraszam,
Sejmowi.
Ale bo te argumenty znamy, tylko jeszcze niedawno sam minister Bodnar twierdził, że orzeczenia wydane, no żeby nie było bałaganu prawnego w kraju, prawda? To znaczy, żebyśmy nie było tak, że każdy wyrok w każdym sądzie, jeżeli tam jakiś sędzia się napatoczył, to w zasadzie można powiedzieć, że jest nieważne. Żeby tego nie było, to minister Bodnar twierdził, że okej, neosędziowie są wadliwi, ale wyroki przez nich wydane z zasady obowiązują, chyba że ktoś je w sądzie podważy. Teraz jest tak, że jest wyrok, uchwała Sądu Najwyższego. Rząd sobie twierdzi, że to nie jest żadna uchwała, tak jak kiedyś Patryk Jaki, prawda, przy ciasteczkach i kawie mówił, tylko że odwrotnie wtedy było, prawda, to PiS mówił o Trybunale Konstytucyjnym. Teraz z kolei rząd też mówi, że to jest właśnie uchwała przy ciasteczkach i kawie. Dlaczego? Dlaczego pan uważa, że... Znaczy, proszę wyjaśnić mi jako obywatelowi, dlaczego rząd ma prawo twierdzić, że uchwała Sądu Najwyższego nie obowiązuje, mimo że nie ma wyroku sądu, że ta uchwała nie obowiązuje.
No to ale nie mieszajmy pewnych rzeczy, bo co innego jest to, co mówi pan minister Bodnar i tutaj ma rację rzeczywiście, bo chodzi o to, ażeby no, nie pozbawiać obywateli pewnych beneficjów, które dla nich wynikają z wyroków wydanych nawet przez tych tak zwanych neosędziów, zakładają, że te orzeczenia są dla obywateli korzystne, więc trudno tutaj w ten sposób pozbawiać obywateli korzyści wynikających z tych wyroków prawidłowych, jakolwiek wydanych przez
nieprawidłowo powołane osoby. No ale jak uchwała Sądu Najwyższego jest niekorzystna dla rządu, to rząd wychodzi i mówi, przepraszam, ale ja tego nie uznaję. No to jak dostanę niekorzystny wyrok, mogę sobie to samo powiedzieć.
Tak, ale to jest trochę co innego, bo ja
właśnie,
mówię...
dlaczego to jest co innego? Proszę wyjaśnić, dlaczego to jest co innego. Że rząd może sobie lekceważyć uchwałę Sądu Najwyższego, mówić, że to nie jest uchwała, a ja jako obywatel nie mogę sobie wyroku.
Ale zacząłem mówić o początku tego wszystkiego, o Krajowej Radzie Sądownictwa, która niestety, ale produkuje, że tak powiem, osoby, które sędziami być nie powinny. Co z tego, że prezydent te osoby powoła? Prezydent nie jest królem słońca, Ludwikiem XIV, którego ręka taka uświęcająca niejako sanowała, czyli naprawiała wszystkie wady. Prezydent, jeżeli powołuje osobę, która została mu przedstawiona w oparciu o uchwałę niekonstytucyjnego ciała, to ta osoba, mimo że prezydent ją powoła i podpisze akt nominacji, nie staje się sędzią. I także tak samo nie stały się sędziami te osoby, które wczoraj, czy przedwczoraj, już nie pamiętam, wydawały tę uchwałę. I rząd jej nie akceptuje, nie dlatego, że ona mu się nie podoba, tak jak to niestety robił PiS, jak mu się nie podobały wyroki, to krytykował sędziów i te właśnie wydane przez nich orzeczenia, tylko dlatego, że została ta uchwała podjęta przez osoby, które sędziami nie są. Równie dobrze ja mógłbym powiedzieć, zauważyć swoich dwóch kolegów, powiedzieć, słuchajcie, siadamy, wydajemy wyrok. No nie jesteśmy sądem.
Więc no nie, panie sędzio, no to są ludzie, którzy jednak w tym Sądzie Najwyższym, to są ta trójka, która wydała tę uchwałę, no to są doświadczeni sędziowie, pańscy koledzy. To nie są jacyś pisowcy, desantowcy, którzy wzięli się jakoś, nie wiem, z naboru partyjnego.
Ale ja oczywiście akurat nie wiem, czy są moi koledzy, bo ich nie znam. Znam tylko z nazwisk, natomiast nie wiem, to jest mniejsza o to. Chodzi, oczywiście ja nie mogę zakładać i nigdy nie powiedziałem, że to są osoby, które nie powinny się znaleźć w tym sądzie, dlatego, że one są, nie wiem, czy nieukami, czy powiedzmy nie są osobami, które mają jakąś wiedzę. Jest pewnie sporo sędziów, którzy mają dużą wiedzę, którzy już byli wcześniej sędziami powołanymi wcześniej przez prawidłowo ukształtowaną Krajową Radę Sądownictwa, ale skoro teraz poddali się ocenie przez tę neo-KRS, no to cóż, no to no niestety ich to obciąża. No, uczestniczą w jakimś sensie nadal w bezprawiu. No niestety tak muszę powiedzieć.
No ale wyroki tych sędziów obowiązują. Dobrze, panie sędzio, to no. Trochę chcę zapytać jeszcze trochę inaczej. Czy te obrazki, które dzisiaj widzieliśmy, to znaczy przychodzi prokurator Barski pod Krajową Prokuraturę, dobija się do drzwi, tam próbuje wejść, bo mówi, że no przyszedłem do pracy, jestem prokuratorem krajowym, to jest uchwała Sądu Najwyższego, proszę bardzo, a tamci mu mówią, nie wpuszczamy pana, nie jest pan prokuratorem krajowym. Czy takie obrazki, jak obywatel patrzy, to ma się pańskim zdaniem bardziej z tego śmiać, czy bać, że to zaraz zacznie się przelewać na jego codzienne życie, ten konflikt?
No rzeczywiście na pierwszy rzut oka to jest to śmieszne, ale to nie ma co się śmiać, bo to są bardzo poważne rzeczy i one niestety świadczą tylko o tym, co się działo przez ostatnich 8 lat i do czego doszło w dniu dzisiejszym. Więc tutaj prokuratura stoi na konsekwentnym stanowisku, że nadal prokuratorem krajowym jest prokurator Korneluk, a nie prokurator Barski. Już nie chcę powtarzać tych wszystkich argumentów, które padały też i tych opiniach, które były zamawiane przez ministerstwo w momencie, kiedy powoływano prokuratora Korneluka.
Są kontropinie na ten temat. Panie sędzio, kończymy.
Oczywiście są. No, są kontrzdania w różnych innych kwestiach, ale do tego doprowadzono właśnie, że jest tego rodzaju chaos, że ja się nie dziwię, że obywatele...
Jako symetrysta oczywiście mam wrażenie, że obie strony dokładają do pieca. Panie sędzio, zaraz o tym porozmawiamy.
To niestety ja się sprzeciwiam jakiemukolwiek symetryzmowi. Nie widzę tu żadnego symetryzmu.
Panie sędzio, przechodzimy teraz do internetu, żegnamy słuchaczy RMF. Dalsza część rozmowy z panem sędzią Wojciechem Hermelińskim w internetowym Radiu RMF24, a porozmawiamy między innymi o walczącej demokracji Donalda Tuska i subwencji dla PiSu. Zapraszam. No właśnie, panie sędzio, jeszcze chcę pana chwilę pomęczyć o tą perspektywę zwykłego obywatela, który to widzi w telewizji, no i tak trochę się śmieje, a trochę nie wie, co o tym sądzić. Czy państwo nam się trzyma, czy państwo nam się rozpada? Ale chodzi o konkret, to znaczy, czy to orzeczenie Sądu Najwyższego na przykład nie spowoduje, że kto inny jest prokuratorem krajowym niż uważa obecny rząd, nie spowoduje, że na przykład prawnicy, pan był też adwokatem, który, jak pan świetnie wie, każdy sposób, każdy haczyk jest dobry, no po prostu będą wnioskować o oddalenie wszystkich dowodów w jakiejś sprawie przeciwko oskarżonemu, wszystkich działań prokuratury, no bo skoro prokurator został powołany nie przez tego Dariusza, tylko przez innego Dariusza, prokuratora krajowego, który nie jest tym prokuratorem krajowym, no to znaczy, że sprawę Wysoki Sądzie należy oddalić i sądy, w zależności kto w tym sądzie zasiada, czy neosędzia, czy paleosędzia, to tak będzie decydował. Przecież to jest totalny chaos, się z tego zrobi. Czy nie? Czy jakoś inaczej będzie?
No, chaos niewątpliwie jest, ale myślę, że przyczyna główna tkwi w tym, że tej sprawy no niestety nie uporządkowano. Mija rok od wyborów z 15 października, a kwestia właśnie tych tak zwanych neosędziów, no nie lubię tego sformułowania, no ale są to osoby, które w moim przekonaniu sędziami nie są. Ta sprawa nie została rozstrzygnięta i jakoś w jakiś sposób uporządkowana, bo zwalczały się takie dwie teorie. Jedna teoria, żeby wszystkich tych neosędziów im powiedzieć dziękujemy, time to say goodbye. Proszę bardzo, jeżeli chcecie ponownie się ubiegać o stanowiska, jakie dotychczas zajmowaliście bezprawnie, to proszę bardzo, przed nową Krajową Radą Sądownictwa, jeżeli będzie taka ukształtowana, możecie występować. Ale druga też teoria, że każdą sprawę trzeba badać indywidualnie, co w mojej opinii zajęłoby chyba z 15 albo więcej lat. Więc no ale te dwie opinie były konkurencyjne i w zasadzie do dnia dzisiejszego nie rozstrzygnięte, jakkolwiek jest rozstrzygnięcie w projektach ustaw, no ale one niestety nie wejdą w życie, bo postawa prezydenta, która jest tutaj niestety, muszę powiedzieć, hamulcowym w tej sprawie, no spowoduje, że dopiero prawdopodobnie za niecały rok będziemy mogli ostatecznie dokonać resetu i Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego.
Ale jeszcze zanim pana zapytam o neosędziów, to chcę jeszcze dopytać o tę konkretną sprawę. Czy pan jako adwokat, czy pan jako prawnik może mi powiedzieć, że w sądach nie będą upadały ważne sprawy przeciwko różnym przestępcom, ponieważ prawnicy reprezentujący tychże przestępców będą mówić, proszę bardzo, uchwała Sądu Najwyższego mówi, że nie ten prokurator krajowy, że osoba nielegalna wydała postanowienie, bo prokurator powołany przez tą nielegalną osobę jest tutaj w tej sprawie oskarżycielem, no więc to jest nieważne. No, czy będą takie historie, czy nie?
Ależ oczywiście, ja się tu z panem redaktorem zgadzam, bo przecież adwokaci są od tego, żeby reprezentować swoich klientów w jak najlepszych ich interesie. Oczywiście drogą zgodną z prawem, a nie bezprawną. No a tutaj uważają, że mają prawo składać wnioski o umorzenie postępowania. Przecież już jest taki wniosek złożony, jeśli chodzi o ministra Romanowskiego, żeby umorzyć postępowanie, oddalić wszystkie 11 chyba zarzutów, które mu postawiono. Co do księdza Olszewskiego i innych osób aresztowanych w tej sprawie, też żeby uchylić areszt, bo przecież areszt jest bezpodstawny, jako że został orzeczony przez sąd, ale na wniosek prokuratorów, którzy prokuratorami w rzeczywistości nie byli, więc ja się wcale nie dziwię, no to jest oczywiste, no adwokat działa w interesie klienta, więc takie wnioski pewnie będą, no i sądy będą różnie orzekać, no to jest właśnie
ale
to, do czego...
Różnie w zależności od tego, czy zasiada za stołem aktualnie w składzie neosędzia, czy zasiada paleosędzia, rozumiem.
No to bo będzie to, jedna...
Tak się porobiło, jedna, że jedni orzekają... Tak, a drudzy siak.
To będzie pewnie jedna z przyczyn takich rozbieżnych orzeczeń. No ale w tym momencie ja nie widzę innej rady na to, dopóki nie zostanie uporządkowana, tak jak powiedziałem, kwestia Trybunału, KRS-u i Sądu Najwyższego, to takie korowody, przepraszam za słowo, będą.
Panie sędzio, chciałem zapytać o subwencję, pisowską subwencję. Pan był szefem Państwowej Komisji Wyborczej. No, proces wyborczy to jest coś, co w państwie polskim nigdy nie było kwestionowane. To znaczy mogliśmy mieć różne pretensje do działania demokracji, do instytucji państwowych, ale zawsze to była taka sfera chroniona od polityki. Wszyscy uznajemy, że wybory są robione uczciwie. To w tej chwili już nie działa, to znaczy rozumiem, że pisowska strona twierdzi, że PKW nielegalnie zabrała jej pieniądze, a druga strona mówi, że... No i prawdopodobnie pisowska strona też, jeżeli odzyska kiedyś władzę, zrobi to samo stronie platformerskiej. Tak niektórzy już teraz podejrzewają. Czy pan w sprawie... odebrania PiS-owi subwencji, całej subwencji, bo ta decyzja jest jeszcze przed PKW, głosowałby za czy przeciw?
Ja bym głosował oczywiście za, bo z tego, co śledziłem, no przecież nie znam dokumentacji, ale śledziłem działania Państwowej Komisji Wyborczej, czytałem o tym, jakie dokumenty są przedstawiane przez różne instytucje, to uważam, że w świetle tego wszystkiego ta decyzja Państwowej Komisji Wyborczej była słuszna. No przepraszam, ale PiS tutaj na własne życzenie sam spowodował, że został pozbawiony subwencji i dotacji, a będzie też pozbawiony subwencji po analizie sprawozdania partii Prawo i Sprawiedliwość, zmieniając skład Państwowej Komisji Wyborczej, usuwając, rugując sędziów, wprowadzając czynnik polityczny, no bo przecież osoby, które są z nadania Sejmu, no to są osoby o takiej proweniencji, że tak powiem, politycznej, no tak, więc no tutaj właśnie, no chyba trochę...
No właśnie też o to chcę zapytać, bo jeżeli obywatel dowiaduje się, że to głosowanie, które zabiera PiS-owi subwencję, tą część, na razie tą pierwszą część zwrotu za wybory, pieniędzy za wybory, że rozkład głosów jest taki, proszę posłuchać, 5 członków rekomendowanych przez obecną koalicję rządzącą głosowało za zabraniem PiS-owi pieniędzy, 3 członków, którzy byli rekomendowani wcześniej przez PiS, głosowali przeciw. Czyli Państwowa Komisja Wyborcza jest dokładnie podzielona politycznie. Jak przyjdzie nowa władza, to wsadzi swoich 5 i zabiorą subwencję Platformie Obywatelskiej, bo powiedzą, że Trzaskowski miał spot o Warszawie, w którym też występował. Tak jak Ziobro miał spot, w którym tam promował zaostrzenie kar i za to ta subwencja została obcięta. No. Gdzie my zabrniemy, panie sędzio? Czy pan się tego boi, czy nie?
Tego można się spodziewać, takich działań, jak tutaj pan redaktor przewiduje. No ale ja cały czas uważam, że usunięcie sędziów było krokiem zupełnie niezasadnym i spowodowało między innymi właśnie taką sytuację. Nigdy przez cały czas tego systemu sędziowskiego, tak był zresztą nazywany, od roku 89, kiedy powstała pierwsza Państwowa Komisja Wyborcza w składzie stricte sędziowskim, nie było nigdy zarzutów pod adresem składu sędziowskiego o jakąś nietransparentność, o naruszanie konstytucji, o nierzetelność w ocenie sprawozdań. Jeden wyjątek w 2014 roku, ale przecież to nie było związane z jakimkolwiek zawinieniem przez sędziów, tylko po prostu kwestia systemu elektronicznego, który nawalił i przez to spowodował, że przez tydzień trwało liczenie głosów. Natomiast poza tym nigdy nie było żadnych merytorycznych zastrzeżeń, no ale PiS postanowił w roku 2018 zmienić przepisy, między innymi rugując sędziów.
Ale jakoś nie słychać o tym, żeby obecna władza chciała to odwrócić i znowu włożyć tam sędziów, a nie ludzi rekomendowanych przez sędziów.
Obawiam się, że to nie nastąpi. Wiem, że tam jest komisja, która obraduje nad zmianami w prawie wyborczym. No niemniej jednak, no a niestety, no każda władza ma jakieś takie tutaj zapędy, żeby chociaż częściowo uszczknąć odrobinę z innych władz. Z władzy sądowniczej przede wszystkim, właśnie ze struktury organów wyborczych. No niestety też obawiam się, że sędziowie już nie wrócą i cały czas możemy się borykać z tego rodzaju problemami.
Tak, 5 głosów będzie za władzą aktualną, a 3 głosy przeciw. No to dzień dobry, do widzenia. Panie sędzio.
Ale abstrahując od tego podziału głosu, przynajmniej jak ja, tak jak mówię, jak śledzę, to nie mam pełnego obrazu, ale to wszystko, co się działo, cała ta kampania, nierówna kampania wyborcza, w którą po jednej stronie były zaangażowane siły partyjno-państwowe, takie nazwy, po drugiej stronie była opozycja, no oczywistym było, że trudno to mówić o rzetelnej kampanii wyborczej, jakkolwiek ja cały czas twierdzę, że wyborom nie można zarzucić fałszerstwa i wybory, w moim przekonaniu, zarówno te ostatnie, jak i wcześniejsze, nie były wyborami sfałszowanymi. Sam fakt tej nierównej kampanii jeszcze nie wpłynął aż na tyle, ażeby można było mówić o takim generalnym fałszerstwie. Zawsze tam były jakieś naruszenia prawa w poszczególnych obwodach, okręgach, ale one nie miały przełożenia na generalny wynik
wyboru. Jeszcze chcę dopytać. Rozumiem, że pan w tym głosowaniu, które czeka PKW o zabraniu całej subwencji, czyli żeby PiS dostawało 0 zł z budżetu państwa, PiS wtedy straci 77 milionów, bo tyle mu się należy przez najbliższe 3 lata dotacji tej partii, pan by głosował za tym, żeby im zabrać wszystko, tak?
Nie wiem, czy wszystko, dlatego że tutaj co do zasady, to sprawa chyba jest przesądzona, bo jeden z przepisów ustawy o partiach politycznych w zasadzie jakby wymusza już w sytuacji, kiedy Państwowa Komisja Wyborcza odrzuci sprawozdanie Komitetu Wyborczego, no to jakby to się przekłada na kwestię związaną ze sprawozdaniem partii politycznych.
Ale panie sędzio, będzie głosowanie. Będzie normalne głosowanie i znowu będzie 5 głosów za i 3 przeciw.
No, tak,
i lądujemy w sytuacji, kiedy za 3 lata po wyborach PiS będzie mówić, że sfałszowano wybory, ponieważ oni nie mieli żadnych pieniędzy, a wszystkie inne partie miały pieniądze. No i wyborca PiSu, coś trzeba będzie mu powiedzieć, no. Wyborcy PiSu, bo to nie są tylko politycy, ale to są wyborcy.
Ale weźmy pod uwagę kampanię prowadzoną przez inne partie, a weźmy pod uwagę kampanię prowadzoną przez największą partię, która dysponowała całym aparatem partyjno-państwowym. No więc tutaj nie udawajmy,
ale
że
teraz
to się
ma być odwrotnie.
Stało.
Teraz ma być odwrotnie. Tamci nie będą mieli nic, ci będą mieli wszystko, łącznie z telewizją.
No nie wiem, jak będzie. Na razie jeszcze są ponad 3 lata tej kadencji, więc trudno jest mi powiedzieć, jak będzie. Będą teraz wybory prezydenckie. Zobaczymy, jaka będzie decyzja po wyborach prezydenckich. No mi trudno jest to przewidywać, ale niezależnie od tego, jak się ułoży rozkład głosów Państwowej Komisji Wyborczej i jak się ułożył teraz, to ja uważam, że rozstrzygnięcie było trafne.
To jeszcze na koniec chcę pana zapytać o zapowiedź premiera Tuska o demokracji walczącej. Demokracja walcząca. Tusk mówił tak, Donald Tusk, premier Tusk, jeszcze nie raz popełnimy czyny, które według niektórych autorytetów prawnych będą niezgodne albo nie do końca zgodne z zapisami prawa, ale nas nic nie zwalnia z obowiązku działania każdego dnia. Co pan sądzi o tych zapowiedziach demokracji walczącej? Podoba się panu taka demokracja?
No nie wiem, czy taka, czy akurat taka ta nazwa jest istotna. No istotne jest to, że jak widzę, rząd jest zdeterminowany, natomiast nie dopatrywałby się w dotychczasowych działaniach rządu naruszenia prawa, w szczególności naruszenia konstytucji. Więc czy nazwiemy to demokracją walczącą, czy walkę o demokrację, może lepiej tak byłoby to nazwać, mając na uwadze to, co przez 8 lat się działo, w jaki sposób zdewastowano wymiar sprawiedliwości to i nie tylko. Więc to może nazwa tutaj nie ma większego znaczenia. Chodzi o determinację w przywracaniu praworządności.
Nie, ale panie sędzie, czy pan też uważa, że przy przywracaniu praworządności można popełniać czyny niezgodne albo nie do końca zgodne z zapisami prawa? O to chcę pana zapytać.
Nie uważam tak. No, bo to jest, no,
premier to zapowiedział.
No, co znaczy nie do końca zgodne? No albo coś jest zgodne z prawem, albo jest niezgodne z prawem.
Ale nie, absolutnie. No właśnie nie. Panie sędzio, ja zaraz tu zaproszę jutro albo za tydzień zaproszę innego prawnika, zasłużonego i nie żadnego pisowca, tylko człowieka z dyplomami, z dorobkiem i tak dalej, który będzie mówił dokładnie coś odwrotnego niż pan, że właśnie to jest naruszenie prawa, że to jak zachowuje się rząd, to jest bezprawne, ponieważ powinien mieć wyroki sądu na wszystko, że oczywiście PiS robił źle, ale ci też źle robią i tak dalej. No, przyjdzie prawnik i powie dokładnie coś przeciwnego niż pan.
No ja wiem, no bo to jest ta zasada symetryzmu. Starają się niektórzy wprowadzić taką opcję, że prawda, że obie strony są winne. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Nie można porównywać tego bezprawia ośmioletniego z tym, co dzieje się teraz. Ja nie dopatruję się tego, żeby rząd wchodził w buty PiSu. Ja bym bardzo przed tym przestrzegał, gdyby chciał coś takiego zrobić. Natomiast uważam, że tutaj no, ta demokracja walcząca, no to nie wiem, czy to akurat nie ma, ja powtarzam, nie ma znaczenia, jak się to nazywa. Jak się zwał, tak się zwał. W każdym razie chodzi o to, żeby demokracja mogła funkcjonować. A na razie ona w wielu dziedzinach, w dziedzinie Trybunału Konstytucyjnego i powtarzam, KRS-u i Sądu Najwyższego nie funkcjonuje. To jest właśnie wynik tego, co zrobiła poprzednia władza. Zabetonowany system, obawiając się już utraty władzy, przez to starali się jeszcze tę władzę w jakimś sensie utrzymać. Jeszcze na razie skutecznie to się dzieje, ale mam nadzieję, że to niedługo już potrwa.
Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były szef Państwowej Komisji Wyborczej, był moim i Państwa gościem. Panie sędzio, bardzo, bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję, pozdrawiam, do widzenia.
Do zobaczenia.